Pod ostatnim odcinkiem naszego podcastu pojawiła się propozycja, byśmy porozmawiali o Kubernetesie. To, czym Kubernetes jest, jak z niego korzystać oraz to, czy jego znajomość może nam pomóc w codziennej pracy, będzie tematem dzisiejszego odcinka.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Zanim zaczniemy właściwy temat odcinka, mamy dwie rzeczy, dwa takie newsiki. Pierwszy to Consellenium 2024, a dokładnie jego nazwa to jest Consellenium Bug Runner 2024. Jeżeli kojarzy wam się to z Blade Runnerem 2000, jeżeli kojarzy wam się to z Blade Runnerem 2049, to nie bez powodu, bo dokładnie taki był zamysł. I patrząc po szacie graficznej, też to można zauważyć. W związku z tym tematem takim przewodnim Consellenium 2024, Bug Runner 2024, będą tematy przyszłości, czyli AI, cyber security w pierwszej kolejności, natomiast też będziemy chcieli posłuchać o automatyzacji, o takim testowaniu ogólnie, czyli dalej kontynuacja tego, z czego Consellenium słynie. Dlaczego mówię, że będziemy chcieli? W tym roku w Radzie Programowej zasiada Maciek Kusz z Testerem Być, Waldek Szafraniec i ja. Dlatego mówię o tym, że będziemy chcieli o tym posłuchać, będziemy chcieli takie prelekcje otrzymać. CFP, czyli Call for Papers, jest aktywny od dzisiaj, czyli 12 kwietnia. Dla was dzisiaj to jest już inny dzień, natomiast od 12 kwietnia do 1 czerwca Call for Papers jest otwarte, więc jeżeli słucha tutaj tego odcinka ktoś, kto ma ciekawy temat, chciałby o czymś powiedzieć, zapraszamy do zgłoszeń. Consellenium Bug Runner 2024 odbędzie się 7 i 8 października w Warszawie. To jest poniedziałek, wtorek, to jest dosyć nietypowa data jak na konferencję i w ogóle jeszcze jest druga rzecz, która jest równie nietypowa. Pierwszy dzień to są prelekcje, a warsztaty są dopiero drugiego dnia. Także tutaj taka mała różnica, więc zapisujcie sobie 7-8 października, zapraszamy na Consellenium. Call for Papers jest do 1 czerwca.
Dokładnie tak, a ten drugi news, zanim przejdziemy do meritum, jakby do głównego tematu tego odcinka, to to, że zostaliśmy zaproszeni do dołączenia do czegoś, co się nazywa ISTQB Podcast Network i my na tą propozycję przystaliśmy. Kuba tam porozmawiał z kim trzeba, dogadał się co i jak, gdzie i dlaczego. Dlatego też teraz wchodząc na adres istqb.org/podcast znajdziecie nas jako podcast Po szklanie na testowanie w tej liście dostępnych albo powiedzmy tak akredytowanych, dopisanych do tej listy twórców, więc jak najbardziej jest to dla nas swego rodzaju zaszczyt, że znaleźliśmy się na tej liście, ale też taki drobny disclaimer, żeby tutaj pewne wątpliwości rozwiać. My mimo wszystko, mimo że dołączyliśmy do tego grona podcasterów ISTQB, nadal jesteśmy niezależni. To oznacza mniej więcej tyle, że wszystko to, o czym mówimy, te wszystkie narzędzia, które prezentujemy, jakieś praktyki, które pokazujemy, one nadal są jakby naszymi przemyśleniami, nadal są zgodne z naszą ideą i tym, co my tak naprawdę na ten temat uważamy. Nie jest nam narzucane ze strony ISTQB nic pod tym względem. To nie jest tak, że ISTQB przyszło do nas, pokazało nam jakieś narzędzia albo jakiś certyfikat i powiedział, powiedzcie, że to jest super, że to jest ekstra, bo należycie do tego grona. Nie, nic z tych rzeczy. Nadal jesteśmy niezależni i wszystkie te treści, które tutaj publikujemy, prezentujemy, coś co chwalimy, coś co negujemy, jest nadal jakby naszym takim typowym przemyśleniem, naszymi obserwacjami i naszymi doświadczeniami, którymi chcemy się po prostu z wami dzielić.
Dokładnie tak.
I to był ten drugi temat, a teraz już przechodzimy wprost do tematu odcinka, czyli do Kubernetesa. Ale zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o Kubernetesie i o tym, o czym on jest, bo to, o co za chwilę zapytam Kubę, jakby się łączy wprost. Inaczej tego Kubernetesa nie byłoby sensu stosować, gdyby tego nazwijmy to preludium, nie było. A mianowicie chodzi o to, o taki efekt, o takie narzędzie, taki sposób jakby przygotowywania środowisk, aplikacji, serwisów itd., itd., które nazywa się dockeryzacją. No bo Kubernetes, jak za chwilę się dowiecie, to jest gdzieś tam zarządzanie tymi dockerami, ale o tym za chwilę dokładnie w szczegółach. I dlaczego mówię, że tutaj gdzieś chcę na początku zaczepić Kubę? Ano dlatego, że mimo iż ta dockeryzacja pojawiła się już no, kawał czasu temu i jest wykorzystywana bardzo szeroko w wielu projektach, w ogóle w różnych, nazwijmy tam, technologiach itd., itd., to nie jest to coś, co jest wykorzystywane wszędzie. W sensie, że nadal są projekty, nadal są aplikacje, które są budowane i stawiane w inny sposób niż dockeryzacja. Dlatego też chciałem cię, Kuba, zapytać, jak ty się na to zaopatrujesz? Czy uważasz, że dockeryzacja to jest coś, w co powinniśmy iść, że tak powinniśmy wszystko robić? Czy uważasz, że dockeryzacja to jest coś dobrego, że ma same plusy, czy jednak ciągnie za sobą kilka minusów? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Oj, zadałeś takie pytanie, że ja znowu będę 17 minut mówił i później dostanę feedbacku, że muszę szybciej ci przekazywać mikrofon. Więc postaram się jednak streścić i powiedzieć to dużo, dużo szybciej. Tym bardziej, że będziemy pewnie jeszcze o tych nie wiem, plusach, minusach, alternatywach gdzieś tam mówić później. Więc teraz postaram się to tak w takim telegraficznym skrócie przedstawić. Po pierwsze, dockeryzacja czy konteneryzacja, bo to tak naprawdę jest gdzieś... Kontener to jest taka, można powiedzieć, że kontenery czy dockery to jest takie ewolucja maszyn wirtualnych. Można tak powiedzieć, no to nadal jest wirtualka i tak dalej, ale takie klasyczne maszyny wirtualne to się stawiało 30 lat temu i to nie było dla nikogo nic dziwnego. Teraz jest to po prostu dużo łatwiejsze, dużo szybsze do zrobienia, postawienie własnego obrazu, stworzenie własnego obrazu jest bardzo proste w tym momencie. I narzędzi, które pozwalają nam korzystać z tych obrazów, jest multum tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sam zamysł dockeryzacji, to ja jestem bardzo dużym fanem tego, bo to tak naprawdę jest dodatkowe środowisko. Tworząc czy stawiając, korzystając z jakiegoś obrazu dockerowego, stawiamy sobie jakąś instancję środowiska bez korzystania z miejsca serwerowego, z wystawiania, bez wystawiania tego gdzieś na świat i tak dalej. Więc jeżeli mówimy o perspektywie QA, bo tutaj jest multum perspektyw, nie? Na to można spojrzeć z wielu jakby płaszczyzn. Natomiast z naszej perspektywy dockeryzacja jest świetna, zwłaszcza jeżeli możemy w ten sposób postawić sobie kompletną aplikację na naszym lokalnym komputerze. Jeżeli mamy kilka dockerów, które powiedzmy składają się na całą jedną aplikację w jakiejś wersji, to możemy tak naprawdę przestać narzekać na to, że deweloperzy co chwilę coś zmieniają i psują nam środowisko, bo mogę sobie postawić to środowisko u siebie lokalnie na komputerze i robić sobie testy jakie chcę. Rozwalę coś w bazie danych, coś się wywali, zdropuję ją, ups, killuję obraz, stawiam go od nowa i mam czyściutką bazę danych, czy dokładnie taką, na jakiej była zbudowana w danym obrazie. Także pod kątem testerskim, pod kątem możliwości, to jest coś mega fajnego i uważam, że tak powinniśmy w to iść, ale nie zawsze możemy. Nie zawsze możemy z tego względu, że im większe aplikacje, im więcej zależności między sobą, im więcej mikroserwisów i tak dalej, tak coraz ciężej będzie po prostu to wszystko postawić, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście możemy sobie zrobić jakiegoś Docker Compose'a, który postawi nam 17 różnych obrazów dockerowych i to się wszystko pouruchamia i tak dalej, to sobie będzie żyło. Postawimy to w jakiejś sieci i każda ta wirtualka będzie się z każdą inną wirtualką komunikowała, wystawi jakieś porty, dzięki czemu będziemy mogli się dobijać do tej aplikacji jak do jakiegoś środowiska, ale maintenance tego, jak się coś wywali, jest już dużo cięższy i tutaj z perspektywy QA, który nie miałby jakiejś zaawansowanej wiedzy na temat Dockera, no to może być już problematyczne. Tak, gdzie zobaczyć logi, co się wywaliło, czy ma teraz resetować, czy nie, jak zresetuje, to co zrobić dalej i tak dalej. Drugim takim zagrożeniem, i myślę, że na tym drugim zagrożeniu na początku tutaj już skończę i przejdziemy dalej, bo tak jak mówię, nie chcę się też jakoś za bardzo rozwijać, jest to, że im więcej różnych obrazów, tym większe prawdopodobieństwo, że coś gdzieś zgubimy. I tutaj mówię w kontekście takim, że mamy projekty, w których mamy GitFlow, normalny branching model znany od 10 lat. Do tej pory ludzie potrafią coś gubić. Do tej pory jest tak, że deweloperzy między sobą się z czymś nie dogadają i nagle testowana aplikacja wczoraj działała zupełnie inaczej niż ta dzisiaj i wynikiem jest nie to, że mamy regresję, że błąd regresji jakiś, tak, że ktoś coś po prostu zepsuł, tylko po prostu ktoś perfidnie jakiegoś komita z mastera wywalił, bo dokładając swój kod wyczyścił to, co już tam było, nie? I jeżeli takie rzeczy dzieją się, mając normalny git flow i jakiś branching model, to jeżeli będziemy mieli różne mikroserwisy, różne komponenty naszej aplikacji, czy to jest baza danych, czy to jest coś innego i tak dalej, czy to jest frontend, to każdy obraz mógłby być tak naprawdę budowany z innej wersji. I teraz, żeby zapanować nad tym, to naprawdę musimy mieć dojrzałą procedurę wrzutkową, dojrzałą procedurę budowania tych obrazów, najlepiej w jakiś zautomatyzowany sposób, żeby to się gdzieś w jakiegoś composa, czyli w taki plik, nazwijmy to, który składa kilka obrazów do kupy. W ogóle tym też się zajmuje Kubernetes, bo Kubernetes to jest coś innego niż Docker, ale to zaraz Paweł opowie. I jeżeli faktycznie mamy to dograne, to jesteśmy w stanie nawet dużą aplikację w ten sposób postawić. Tylko po prostu ryzyko tego, że coś się wywali, że coś źle zrobimy, że coś gdzieś się też zgubi po drodze, jest po prostu większe. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć jednoznacznie, czy iść w konteneryzację i tak wgrać, jakby wkomponować tą konteneryzację w proces testowy, 100% tak.
Również się zgadzam z twoim podejściem. Też jestem za tym, żeby jak najbardziej dążyć do tego, żeby to wszystko tak naprawdę, co budujemy, każdy fragment kodu, każdy jakby fragment aplikacji, który później może się wykonywać, żeby w jakiś sposób go konteneryzować i gdzieś tam zbierać, żeby on się gdzieś... Nawet o tych plusach i minusach jeszcze sobie pogadamy najprawdopodobniej, ale takim od razu to widać, jakby ten plus. Przez to, że my to budujemy i tworzymy z tego taką maszynę wirtualną, przez te wszystkie zależności i to, jak konstruujemy ten obraz, pozwala nam na to, że możemy tak naprawdę ten oto obraz odpalić na niemal wszystkim, tak? To nie tak. Wymagamy tam nie wiadomo czego, nie musimy mieć tych wszystkich bibliotek, jakichś tam frameworków, nie frameworków, żeby to, co napisaliśmy w tym kodzie, się odpaliło. Wystarczy, że jesteśmy w stanie
podnieść. Wystarczy Docker. Mhm.
Wystarczy Docker i on już sobie to wszystkie, te wszystkie zależności będzie miał w sobie i będzie się w stanie podnieść, ale o tym sobie jeszcze...
Tak, no, tak, no. To ja tutaj dopowiem, że dokładnie tak działa Playwright. Jak sobie zaciągamy przecież, czy nawet na Jenkinsie gdzieś, czy na GitHub Actions chcemy postawić uruchamianie testów w Playwrightie, to zaciągamy obraz dockerowy, w którym mamy poinstalowane już zazwyczaj jakieś rzeczy. Oczywiście nie musimy tego robić, nie? Możemy to zrobić, instalować dependencji ręcznie i tak dalej, natomiast możemy sobie zaciągnąć obraz dockerowy dostarczony przez Microsoft, w którym mamy wszystkie przeglądarki już od strzała zrobione. Wszystkie zależności, które musimy mieć, są zaciągnięte i ewentualnie nasz kod aplikacji w tym obrazie dociągnie sobie tylko te zależności, których nie ma w obrazie. I to jest też mega fajne, że budując aplikację w ten sposób, jak ty dostaniesz takie obrazy dockerowe, przetestujesz aplikację w tej wersji i powiesz, słuchajcie, jest OK, to nawet tego nie trzeba przebudowywać. Dokładnie te same obrazy dockerowe są po prostu deployowane na środowisko i na tej podstawie budowana jest nowa wersja aplikacji, wystawiona już gdzieś na świat. Także tutaj też usprawniamy proces deploymentu, ale nie wyprzedzajmy faktu.
Dobrze, więc teraz może kilka słów o tym w ogóle, czym ten Kubernetes jest, bo to o tym zaraz też powiem dokładnie, ale od jakiegoś czasu, przynajmniej ja mam taką, znaczy od jakiegoś, to już było sporo, na sprawie jest ponad 5 lat, ja mam takie przeświadczenie, że Kubernetes stał się tożsamy z takim ogólnym pojęciem, w sensie Kubernetes, wiadomo, jest jako technologia, jest taka open source'owa platforma, której celem jest automatyzacja deploymentów, skalowania, zarządzania skonteneryzowanymi.
Konteneryzowanymi. też się przewróciłem.
No, więc takimi poukładanymi w kontenerki aplikacjami. Jakby on do tego służy, ale przez to, że nie wiem, czy był pierwszym, bardzo możliwe, że nie był pierwszym takim narzędziem, ale tak się, że tak powiem, rozwinął, rozpromował, że teraz pewne inne tego implementacje są, istnieją, działają, ale nadal jakby pierwsza taka myśl, która przychodzi nam do głowy, jeżeli chcemy właśnie zbierać te kontenery do kupy, zarządzać nimi gdzieś tam dynamicznie, skalować w górę, w dół, sprawdzać, zarządzać nimi, w ogóle to wszystko ogarniać, to zawsze nam do głowy w pierwszej kolejności przychodzi Kubernetes.
Tak.
Nie są to żadne inne technologie, a cała masa już tych technologii powstała. Kilka, nawet te platformy typu AWS przygotowały już swoje jakby implementacje tego, żeby wpiąć je w te swoje pakiety, ale gdy właśnie gdzieś tam to sobie stawiamy albo do tego się dobijamy, to w pierwszej kolejności tak sobie gdzieś tam wyobrażamy, że to jest Kubernetes, tak? A pod spodem to może być coś troszeczkę innego. No właśnie.
A to jest trochę, wiesz co, tak jak z chmurą. Teraz jak powiesz, że masz coś w chmurze, to też często mówisz, że na Azurze, a tak naprawdę wcale nie jesteś na Azurze. Też wielokrotnie słyszałem, jak ktoś powtarzał na spotkaniu AWS ciągle, a było to GSP, czyli ten, nie GSP, jak to jest, Google Cloud Platform, nie S, nie wiem skąd tam S się wziął, ale jakby przez to, że coś było dużo bardziej popularne wcześniej, to już ci zostaje w głowie i tutaj analogia też bardziej z życia. Adidasy.
Tak.
Buty Adidasy, a masz Nike. No i okej, okay, ale Adidasy się tak wypromowały, że ty buta nazywasz Adidasami. Tak samo właśnie jest tutaj, że typ powiedzmy softu, typ biblioteki czy platformy bardziej nazywamy Kubernetes, często w domyśle. Chodzi po prostu o taką farmę do zarządzania, tak?
Tak jest. No więc tak to mniej więcej działa. My jako QA, gdzieś tam chyba mogę to w miarę śmiało powiedzieć, że zazwyczaj tymi Kubernetesami nie zarządzamy w jakimś tam bardzo skomplikowanym stopniu. A to dlatego, że oczywiście jakby to nie jest tak, żebyśmy nie potrafili tego zrobić, bo to nie jest jakiś rocket science, tylko w momencie, gdy właśnie to, co mówił Kuba, musimy łączyć wiele obrazów, wiele kontenerów ze sobą, zaczyna się wkradać taka warstwa mocno sieciowo-opsowa, którą trzeba ogarniać. I to już się zaczyna robić problematyczne, bo musimy pamiętać o tym, że przez to, że my tworzymy maszynę wirtualną, to jest maszyna wirtualna, która w domyśle jest zamknięta. Tak? Z niej tak naprawdę nic w teorii nie wychodzi by default i może do niej też nic nie wchodzić, jeżeli jakieś tam odpowiednie komunikacje nie są pootwierane. Więc oczywiście nie ma problemu, żeby jakoś to w prosty sposób skonfigurować, żeby taki kontener jeden wystawiał coś, żeby drugi mógł z niego korzystać i finalnie, żeby powstał z tego jakiś proces na przykład przetwarzania jakiejś informacji czy operacji. To jest jeszcze w porządku, ale jeżeli mamy na przykład tam, nie wiem, z 20 mikroserwisów, które składają się na jeden system, no to ogarnianie tego, żeby to jednak wszystko ze sobą się dogadywało, miało wszystko gdzieś tam te porty podpalane, każdy z nich punktował w ten odpowiedni inny kontener, no to już się zaczyna robić skomplikowane. No i tutaj zazwyczaj wjeżdżają specjaliści, którzy właśnie w ramach jakby tej płaszczyzny się gdzieś tam specjalizują i oni gdzieś tam tym Kubernetesem zarządzają. Co nie znaczy, że właśnie nie fajnie było, gdybyśmy my się też na nim troszeczkę znali. Ale o tym, zanim przejdę o tym znaniu się na nim i kilka tam jakichś prostych takich operacji, które wydaje mi się, że są najczęściej wykorzystywane przez nas w naszej codziennej pracy, to właśnie jeszcze w ramach tej tego monopolu, który jakby słowo Kubernetes wywołało na rynku. Kuba, właśnie wymieniłeś ze dwie czy trzy platformy, takie, które już jakby w tej chwili gdzieś tam operują w ramach takiej, powiedzmy, struktury kubernetesowej, ale czy kojarzysz jeszcze jakieś inne i czy widzisz faktycznie, że jedna przebija się nad innymi, czy jednak nadal jest jakiś...
Wiesz co, u nas znaczy tak, kojarzę i to przede wszystkim Ranchera, ale to z tego względu, że u nas w firmie bardzo dużo używamy Ranchera. Ja nie pamiętam, czy z Kubernetesem jest ten sam problem, Nie, Kubernetes jest open source'owy. To nie jest tak jak z Dockerem, że nagle Docker wystrzelił, że halo, jak chcesz mieć Docker Desktop i Docker Compose, to musisz zabulić hajs. To tutaj nie, natomiast faktycznie u nas w firmie dużo jest wykorzystywany Rancher. Z tego względu go też kojarzę jak najbardziej. Docker Swarma też kojarzę z takiego wcześniejszego doświadczenia właśnie bardziej z Dockerem. Natomiast powiedziałbym, że nadal nazwa Kubernetes jest wykorzystywana nawet w momencie, jak mamy Ranchera. Nawet mamy tak pobudowane niektóre rzeczy, że one są dosłownie, jak są jakieś skróty pobudowane, to jest K8S, myślnik, coś tam, a tak naprawdę to wszystko stoi gdzieś tam na Rancherze, nie? Także tutaj to widać. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jakby tak, no tych alternatyw jest kilka. Jest jak Rancher, ECS, czy od Amazona, czy właśnie Docker Swarm. Natomiast i tak najbardziej jest w tej mowie rozpowszechniony Kubernetes, mimo że z tego Ranchera dużo osób, dużo firm korzysta, więc zwłaszcza to widzę na naszym podwórku, nie?
Mhm. No ja jakby podzielam twoją opinię. Ja mam ten problem, że w ramach przesuwania się między projektami zderzam się właśnie z taką dużą farmą konkretnej technologii. Teraz tak jak pracuję w tym projekcie, w którym ty do niedawna też gdzieś tam maczałeś palce, no to mamy tego Ranchera, wszystko na tym Rancherze stoi, gra i hula. Ja przez bardzo długi czas nie wiedziałem, że to jest nawet Rancher. Nie, ja myślałem, że to jest po prostu Kubernetes postawiony na naszych gdzieś tam...
A to jest nawet, to wynika nawet z tego w ogóle, że jako takiego command line'a, czy w ogóle takiego systemu do zarządzania tym, używaliśmy K9S. Który ewidentnie no, brzmi jak wiecie, jak dedykowany tool do Kubernetesa, a jednak Ranchera też obsługuje. A to jest też taki sam myk jak w Docker Compose i w Podmanie na przykład, czy właśnie też w Rancherze. Tak? Mhm. Jest coś takiego jak Podman, który zachowuje się dokładnie tak jak Docker. Wystarczy podmienić komendy z Docker na Podman i to działa tak samo. Pod zresztą jeden pojedynczy pod to jest właśnie też Kubernetesowa już szkoła nazewnictwa, mm-hmm. nie Dockerowa.
Mm-hmm. Tak jest.
Także jest tutaj multum takich rzeczy, które się uzupełniają. Plus jest taki, że chyba no, na pewno znaczna większość tych tuli, które się wybijają, czy to jest właśnie Docker, Kubernetes, Rancher i tak dalej, to ja wiem, że teraz trochę w jednym szeregu stawiam Kubernetesa i Dockera, to nie do końca tak jest, ale chodzi o to, że cały ten stack, w którym się poruszamy, on jest prawie, że taki sam, w sensie jest tak samo prosty i prawie, że tak samo się go obsługuje, niezależnie od tego, która właśnie ta implementacja jest tam pokazana, tak? Czy użyta. Bo czasami faktycznie jest tak, że są jakieś rzeczy, które są do siebie podobne. No na przykład znowu wrócę do tego clouda. Możesz znać bardzo dobrze jakby Azura i koncept tego, jak są pobudowane rzeczy w sieci, w cloudzie jest okej, dobra, mam to. Przeniosę to na GCP. Ale na GCP już masz na przykład jakieś swoje rzeczy, których musisz się specyficznie nauczyć. Tutaj mam wrażenie, że jest tego trochę mniej. Oczywiście to nadal występuje, ale nadal jest tak, że niezależnie, czy to będzie goły, oryginalny Kubernetes, czy to będzie Rancher, czy to będzie jeszcze coś innego, to motyw jest bardzo, bardzo podobny i prostota używania jest też zbliżona. Znaczy prostota. Używanie jest zbliżone, bo to, czy to jest proste, czy nie, to też jest, wiesz, na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony podstawowe rzeczy są proste, natomiast jakby skomplikowane już wymagają dużo więcej jakiejś takiej sieci właśnie ten. Tutaj my się z Pawłem przyjechaliśmy raz też na czymś takim, jak zaczęliśmy sobie budować swoje obrazy, chcieliśmy je łączyć właśnie w jednego networka i sobie gdzieś tam postrzelać pomiędzy obrazami w różne rzeczy i tam się okazało, że tak jak wyestymowaliśmy, że zrobimy to w godzinę, to zajęło nam to z 7 i to żeśmy do nocy siedzieli, to tak naprawdę do późnej nocy, żeby to w ogóle ogarnąć. No ale zadziałało.
Tak jest, zadziałało. No masz rację, jakby to też się podpisuje pod tym moim zdaniem bardzo fajnym i to takim naprawdę w opór fajną zależnością jest to, że jeżeli już zbudujemy obrazy dockerowe, no bo je budujemy jak powiedzmy tam troszeczkę inny sposób, tak, nie wykorzystujemy do tego Kubernetesa, Ranchera czy czegokolwiek, je budujemy po prostu budując je dockerem, to potem tak naprawdę w większości przypadków nie ma znaczenia w co je wpinamy. Czy to będzie Rancher, czy to właśnie Kubernetes, czy ECS od Amazona, czy Swarm, czy cokolwiek, czy ten GCP, to nie ma znaczenia, tak? Jakby okej, zarządzanie tymi obrazami będzie się delikatnie różnić między tymi narzędziami, ale samo jakby włączenie ich do tej architektury, do tego wielkiego klocka, że tak to ujmę, takiej sieci nazwijmy to, tak? Gdzieś tam komunikowanie się ze sobą. Samo ich dołączenie tam jest proste, gorzej już jest proszę właśnie jeżeli chodzi do zarządzania nimi. A będąc już przy zarządzaniu, to po sieci, gdzieś tam, jak sobie nawet w wolnej chwili googlniecie, wpiszecie sobie Kubernetes albo kubectl cheat sheet, to znajdziecie taki spis najczęściej wykorzystywanych komend. I to jest o tyle zabawne moim zdaniem, że my jako QA, korzystając już jakby tak naprawdę ze skonfigurowanych tak naprawdę sieci zazwyczaj, tak? No czasem się zdarza, że my też coś tam kleimy i składamy w ramach tego Kubernetesa do kupy, ale zazwyczaj korzystamy już z istniejących gdzieś tam tych powiązań. Wykorzystujemy tak naprawdę, nie wiem, z 5, 6, może 7 komend i w tych 7 komendach dla nas jest cała kwintesencja tego, co nam daje to narzędzie. Zaraz sobie gdzieś tam je tak powiedzmy pokrótce wymienię, ale zwróćcie sobie na to uwagę i to o tym też będziemy mówili zaraz w tych plusach i minusach takich rozwiązań, że i to nam daje dużo możliwości, to jest fakt, tak, że możemy pewne rzeczy gdzieś tam oglądać, podglądać, zarządzać tym w jakiś sposób, w zależności od tego, jakie mamy uprawnienia, to nam daje dużo możliwości, ale wiele z tych rzeczy tak do końca w takiej podstawowej pracy nie są nam niezbędnie konieczne. W sensie to, czy aplikacja działa, czy nie działa, będziemy w stanie określić bez dostępu do tych rzeczy, tak? Będziemy mogli gdzieś tam powiedzieć, że strzeliliśmy requestem, coś się wywaliło i nie działa i teraz szukajcie i naprawiajcie to. Jest takie, powiedzmy, że można to w ten sposób robić i w niektórych projektach po prostu, że z taką organizacją pracy w ten sposób to robimy i gdzieś tam nie wchodzimy bardziej w szczegóły, ale znając tych kilka komend i możliwość jakby ich wykonywania, bo te też nie zawsze jest jakby regułą, że mamy do tego dostęp, ale mając ten dostęp możemy w bardzo prosty sposób wskazać dokładne punkty, gdzie coś się tak naprawdę zepsuło, albo jeżeli mamy typowo backendową aplikację, gdzie nie ma w ogóle frontu i wszystko się opiera gdzieś tam na sieci wywołań między pojedynczymi kontenerami, mikroserwisami, no to bez tego byłoby nam wręcz ciężko wskazać ten punkt, gdzie coś się popsuło, a mając do tego dostęp możemy to robić. No i teraz tak, przez to, że to narzędzie jest tak rozbudowane i jego jakby też taką cechą jest możliwość stawiania kilku kontenerów obok siebie, no bo w ramach jednego konteneru możemy mieć kilka podów, taka jest powiedzmy architektura, tak? W ramach każdy z takich podów zazwyczaj ma jedną instancję aplikacji, więc jak na przykład jeżeli nasza aplikacja obsługuje wielowątkowość albo jakieś tam mechanizmy asynchronicznej pracy, no to w ten sposób możemy podnosić wydajność do pewnego stopnia, tak? Czyli mamy powiedzmy 3 mikroserwisy i one stoją tak naprawdę, mimo że to są tylko 3 mikroserwisy, to stoją aż na 9 podach, bo każdy z tych podów będzie posiadał jedną instancję tego mikroserwisu, co przy dołożeniu jakichś load balancerów, które będą rozdzielać ruch na lewo i prawo, pozwolą te requesty przetwarzać szybciej. No i mając tego typu jakby możliwość łączenia tych jakby klocków, możemy wynieść to jeszcze wyżej, do jeszcze wyższego poziomu, czyli do konfigurowania pełnych środowisk. I w ramach jednej architektury możemy się bardzo szybko przełączać między konkretnymi środowiskami. I do tego służy tak zwane używanie kontekstów. To jest zazwyczaj komenda kubectl config use context, tak? Bo w zależności od tego, jak sobie to skonfigurujemy, mamy takie specjalne config pliki, albo możemy je też, nie musimy ich robić w plikach, możemy je też komendami gdzieś tam, nazwijmy to, generować, czy konfigurować. Jesteśmy w stanie sobie poukładać kilka środowisk i potem się między nimi szybko gdzieś tam przełączać. To nie muszą być środowiska, tak? To mogą być po prostu w jakiś sposób przez nas narzucone, podzielone na powiedzmy takie foldery grupy kontenerów, grupy podów, w których gdzieś tam możemy się dogadywać. Oczywiście w zależności od konfiguracji te foldery mogą się między sobą komunikować lub nie. Niektórzy mogą mieć dostęp tylko do jednego podfolderu, inni będą widzieć za to wszystko jako cały system. Więc taką właśnie komendą jak useContext możemy się między nimi gdzieś tam przenosić. No właśnie. I żeby potem, jak już się do nich przeniesiemy, żeby w ogóle wylistować, co w nich jest, jest taka magiczna metoda, jak kto by się spodziewał, getPods. No bo jak chcemy pody, w ogóle te wszystkie komendy, które tam są i które zaraz jeszcze parę ich wymienię, one wszystkie są takie dość intuicyjne, tak? To nie jest tak, że musimy się czegoś domyślać, szukać w jakichś dokumentacjach. Jak szukamy podów i chcemy pody, no to getPods i mamy, tak? I wtedy nam się listuje te wszystkie pody z jakimś tam poziomem szczegółowości. Widzimy po prostu, co tam jest, od ilu czasu żyje, że tak tujmy taki pod, ile razy na przykład się restartował, jakie są jego tam obciążenia, chociaż te obciążenia są dość okrojone w tym takim podstawowym widoku, ale mamy tam te ID-ki, nie ID-ki, no bo to te wszystkie jakby listowania, one są w takich właśnie formie specjalnych ID-ków, takich haszy, żeby one się gdzieś tam nie myliły wewnątrz, bo wiadomo, my sobie możemy je nazywać tak user-friendly, ale Kubernetes, żeby miał jakby taką pełną unikalność tych nazw, to on tam to też dobudowuje do nich takie specjalne ID-ki, tak samo jak zresztą w obrazach dockerowych. Mamy tu takie specjalne ID-ki i możemy sobie w ten sposób gdzieś tam to przeglądać. No i mając nazwę takiego poda, możemy spojrzeć, co się tak naprawdę w nim dzieje, czyli zrobić kubectl logs i nazwę poda. No i wtedy nam się zaczną logować jakieś tam rzeczy z tego poda. Jak dodamy jeszcze taką belkę, znaczy belkę, parametr myślnik F, no to on sobie po prostu nawet będzie to w trybie ciągłym po prostu pokazywał nam te logi, które gdzieś tam wyskakują. Oczywiście to też trzeba odpowiednio skonfigurować, no bo jeżeli obraz dockerowy sam w sobie nie wyrzuca tych logów w odpowiednie miejsce, no to ten logs F nic jakby nam nie będzie
nic
pokazywał.
Nic nie da, bo nie odczyta nic. Nie?
Tak jest. Ale w ten sposób możemy sobie gdzieś tam te logi przeglądać. To jest i fajne, i niefajne, no dlatego, że jeżeli mamy wiele podów i mamy gdzieś tam ten load balancer, który rozdziela ten ruch, to musielibyśmy na przykład logować 3 równolegle pody, tak, i szukać, gdzie ten nasz request wylądował, więc to jest takie, no niby spoko, ale nie do końca momentami. Wtedy właśnie takie fajne agregatory, jak na przykład Kibana od grupy Elastic, nam pomaga, bo ona potrafi te logi nam agregować w jednym miejscu, tak? Tylko to wtedy też, jeżeli one są wszystkie zagregowane do jednego miejsca, no to jest śmietnik, że tak tujmy, tak? No i jeżeli dużo tych logów gdzieś tam nam lata, to ciężko to przefiltrować, a jeżeli mamy to powiedzmy w 3 zakładkach, każdy sobie gdzieś tam loguje, każdy oddzielny pod, no to łatwo jest nam tę ścieżkę sobie przeglądać.
Ale to tutaj do tego chyba też są fajne te aplikacje desktopowe, jak właśnie na przykład Rancher Desktop, gdzie mogę sobie po prostu każdego spodzika podejrzeć, każdego spodów podejrzeć i zobaczyć, jakie są logi w środku, więc tak naprawdę jest to też łatwiejsze niż w takich komendach. Natomiast no, jeżeli będziemy mieć tak dużo obrazów, dużo podów, no to nawet w tej apce desktopowej będzie troszeczkę uciążliwe szukanie, w którym faktycznie coś się wywaliło, chociaż wtedy dostajemy, możemy tak sobie skonfigurować, przynajmniej, że będziemy dostawać, że okej, tu się coś wywaliło, tutaj spójrz, tutaj zajrzyj. Natomiast jak mamy ładne nakładki na terminale i sobie otworzymy kilka terminali, to teoretycznie mamy osiągnięte coś podobnego, no tylko, że no to wszystko wymaga konfiguracji, wymaga czegoś, a to, co Paweł powiedział, czyli właśnie czy to Kibana, czy nawet później zbieranie, też są jakieś monitoringi takie rancherowe, które bardzo fajnie pokazują na bieżąco wszystko, co się dzieje w danych podach, to na jednym dashboardzie widzimy wszystko i możemy w ten sposób łatwo znaleźć, który pod był aktualnie używany, w którym był błąd i tak dalej. Także tutaj możliwości integracji jest mnóstwo i z tak naprawdę prostych narzędzi robimy takiego fajnego, solidnego potworka, który jest w stanie nam po prostu bardzo, ale to bardzo ułatwić pracę, a zwłaszcza debugowanie w momencie wystąpienia błędu.
Tak jest. Z tym logowaniem w terminalu, tam taką śmieszną historyjkę i może jak już do niej gdzieś tam podeszliśmy, to ja ją opowiem. Dlaczego ja wspomniałem o tym, że można sobie gdzieś tam to na 3 różnych terminalach poodpalać i logować? A no mówicie dlatego, że jak miałem takie powiedzmy drugie duże zderzenie z systemem stricte backendowym, który był właśnie na Kubernetesie opartym, to tam mieliśmy całą masę mikroserwisów i system był tak w 95% backendowy. I niestety to wyglądało tak, że przetwarzanie tych danych, nie będę mówił jakich konkretnie, ale przetwarzanie tych danych przechodziło przez bardzo wiele mikroserwisów i nie było do końca wiadomo, co się dzieje po środku. Nie mieliśmy wtedy żadnego takiego narzędzia właśnie jak Rancher, jakiś desktop, czy nie wiem, czy Kibany w tym momencie. Mieliśmy azurowe takie narzędzie, nie pamiętam, jak ono się nawet teraz nazywało, do szukania logów, ale ono było tak toporne, że ciężko było to jakkolwiek utargnąć, więc robiliśmy to mimo wszystko w terminalu. Był taki specjalny, fajny terminal, on się nazywa MobXterm. On pozwalał na bardzo ładne tam poukładanie sobie tego i często moja praca wyglądała właśnie w ten sposób, że ja miałem na otwieranych, nie wiem, tam z 15 zakładek tych terminali, one miały swoje nazwy, bo się dało je nazywać, czyli każdy odpowiadał za jakiś tam pod danego mikroserwisu, no i ja wrzucałem te dane na jednym końcu i czekałem, co się pojawi na drugim końcu. Jak się w ogóle nic nie pojawiało, to od prawej zakładki w lewo szedłem sobie po kolei sprawdzać, gdzie to tak naprawdę doszło, do którego z tych elementów, a na którym się finalnie wywróciło. Więc ja w ten sposób gdzieś tam przez pewien czas z tym się borykałem, tak? W ten sposób jakby to obsługiwałem. Było to, tak jak mówisz, trochę upierdliwe, no ale jakby innego rozwiązania nie mieliśmy. A i tak, wydaje mi się, że było to i tak dużo, dużo lepsze niż po prostu powiedzenie wrzuciłem na początku, nic nie wyszło na końcu i szukajcie, co się zepsuło, nie?
Ale to o tym jeszcze pogadamy później, tam tak pod koniec.
Tak jest. Jeszcze dwie metodki chciałem wymienić, które są takich bardzo znamienitych. Znaczy ich jest tam więcej, jak na przykład resetowanie serwisów czy podów, ale już to minę, bo żeby tam ktoś przypadkiem nie próbował po tym podcaście nagle wywracać tam podów i sprawdzać, czy faktycznie się podniosą z powrotem, czy nie.
Znaczy w ogóle tutaj to nawet nie pokazaliśmy postawienia podu.
No, zgadza się faktycznie, tych deploymentów, jakby samego deploymentu i tych procesów też nie pokazaliśmy, ale w sumie to też, wiesz, jakby taki dialog teraz chciałbym zacząć, bo zobacz, ja czasem mam taki problem, jak na przykład przygotowujemy się do odcinków i mówimy o czymś, i to, jeszcze to bardziej się cofnę. Zobacz, że my mamy taki sztuczny, nazwijmy to, podział tematyki odcinków. Jedne są techniczne.
Aby to mówimy online czy offline?
Online.
Czyli nie wycinam tego.
Nie wycinam. Dobra, spokojnie, okay. Nie denerwuj się.
Pierwszy raz chyba zabluźniłeś, dlatego
się pytam. Nie, to świetnie golisz. Częściej mi się zdarza. Zobacz, że mamy taki właśnie podział na odcinki takie mocno techniczne i takie odcinki, nazwijmy to, organizacyjne. Jeżeli mówimy o odcinkach organizacyjnych, to nie, jakby one nigdy nie mają takiego znamienia szkolenia jakby, albo pokazywania dokładnie, jak coś zrobić, wyklikać. Ty takie tego typu rzeczy robiłeś, takie szkoleniowe jakiś czas temu, jeszcze w pierwszej serii, gdzie pokazywałeś po prostu ekran, jak kodzisz różne rzeczy. Ale jakby jak robimy te organizacyjne, to tego typu jakby nalotu nie ma. Natomiast jeżeli zaczynamy mówić o technikaliach, to ciężko znaleźć tą granicę, gdzie fajnie jest o czymś pogadać, poopowiadać, ale nie pokazywać jakby wszystkiego wprost, nie robić z tego szkolenia, nie?
I znaczy, słuchaj, ja to popieram. Ja uważam, że w formie podcastowej to właśnie mówimy o tym, wiesz, zajawiamy w pewien sposób tule, jakieś podejścia, zdradzamy jakieś tam właśnie pomysły, jak na przykład tutaj z jakimiś podstawowymi komendami, spoko. I też właśnie uważam, że nie musimy pokazywać wszystkich komend, jakie są, tak, że nie, jakby to, że nie pokażemy, jak się stawia podów, to myślę, że to nie jest wielka tragedia, bo można po prostu sobie to wygooglać, nie? I jeżeli kogoś to zainteresuje, to po prostu pójść dalej, bo taki też jest zamysł, tak? My chcemy zaszczepić w ludziach pewne zachowania, pewną ciekawość do różnych podejść, narzędzi, żeby sobie poszli po prostu to sprawdzili. Ja tutaj po prostu o tym powiedziałem ze względu, że powiedziałeś na to, na temat tych komend, że nie powiedzieliśmy, jak coś tam można zrobić. Mówię, no tak, ale w sumie nawet tej podstawowej nie powiedzieliśmy, ale nie, no to jest spoko. To jest spoko. Zaczęliśmy od zmiany kontekstu, nie? Także z bardzo wysokiego C.
No. Dokładnie tak. I jeszcze takie dwie komendy, które się przydają nam, już wracając do tego, schodząc z tego takiego pół off topiku, dwie komendy, które pomagają nam w ramach testów, a dlaczego to za chwilę, to jest describe pod, czyli opisanie poda i tutaj tak jak na przykład getpods listuje nam wszystkie pody, jakieś tam podstawowe informacje nam przedstawia, tak describe pod i ta nazwa poda przedstawia nam bardzo szczegółowe już informacje o tym konkretnym podzie. Wraz z takimi komunikatami wbudowanymi w Kubernetesa, które mówią nam, że na przykład ten pod się wywrócił, bo zabrakło w nim pamięci, bo wystąpił błąd, bo wystąpiło przerwanie, bo jakiś dostał komendę ubicia i tak dalej, miał problemy z siecią czy czymkolwiek. Więc jeżeli faktycznie na przykład przetwarzamy, mamy duży system, coś tam przetwarzamy, jakieś requesty i widzimy, że ten jeden się wywrócił, to zamiast po prostu go gdzieś tam restartować czy cokolwiek, wejść w niego tak naprawdę też już nie możemy, no bo jak on zdechł, to zdechł i albo logi odłożył gdzieś na zewnętrzne źródło, albo nie. Ale zawsze możemy zrobić nad nim ten describe i no i wtedy widzimy wszystkie te szczegóły. A gdy on jeszcze żyje i chcielibyśmy coś w środku niego zobaczyć, no to tak jak już tutaj Kuba mówił na samym wstępie, jakby na to nie patrzył, są to pewnego rodzaju wirtualne maszyny. A skoro są to wirtualne maszyny, to możemy na nie wprost wejść. I od tego jest taka magiczna komenda, która nazywa się exec z parametrem IT, IT tak naprawdę, z nazwą poda, no i potem jaką nakładką, jakim shellem chcemy się gdzieś tam po nim poruszać, no bo skoro są to maszyny wirtualne, to one zazwyczaj GUI nie mają, więc gdzieś tam czy tam jakimś bashem, czy właśnie takim zwykłym shellem musimy się po nich przemieszczać. No jak mamy do tego dostępa, wiemy na przykład, że tak są nasze dockery skonstruowane, że one te logi powiedzmy odkładają w jakichś konkretnych plikach, no to możemy właśnie sobie wejść, no bo wiadomo, jakbyśmy chcieli tam logs i coś, to będziemy widzieli tylko urywek z tego, co jest teraz. A gdybyśmy chcieli na przykład log z rana, a jesteśmy już jest po południu, no to wchodzimy sobie na taką maszynkę, wchodzimy sobie w te pliki, no i te pliki sobie możemy wtedy przeglądać, sprawdzać i gdzieś tam sobie robić różne rzeczy. Oczywiście to jest tylko jeden z przykładów, jak już jesteśmy na tej maszynie, to tak naprawdę możemy tam robić
wszystko i to tak naprawdę my bardzo często wykorzystujemy to do uruchamiania testów w ogóle. Właśnie jak mamy zbudowany jakiś obraz, w którym mamy jakieś nasze takie testowe zależności, mamy tam postawioną Javę wewnątrz tego obrazu, tak? No bo na początku obraz jest goły, tak? Tam nie ma tych rzeczy, musimy go sobie tak zbudować. I my na przykład jak na Jenkinsie odpalamy testy Javowe, to właśnie w konkretnym podzie mamy zainstalowaną Javę, mamy pościągane już Nexusowe zależności, Mavenowe z Maven Repository i tak dalej. I dosłownie takim exekiem wchodzimy tam i wywołujemy Mavenowe komendy uruchamiające testy. I te testy dzieją się w podzie i ten pod później wypluwa nam właśnie logi, a te logi biorą się z uruchomionego procesu Mavenowego. I to później trafia do innej maszyny Jenkinsowej, która też jest gdzieś postawiona w jakiś taki sposób, po prostu się między sobą komunikują. I to jest mega. I tak naprawdę wszystko, co możecie zrobić na terminalu, to to wywołanie exec to jest tak naprawdę to, że jakby wchodzimy w ten terminal podowy.
Tak jest. To jest takie fajne zastosowanie blisko projektowe, porzucę, że na przykład my, jak mamy kilka takich mikroserwisów, które muszą się komunikować z zewnętrznymi serwisami, no to właśnie w ten sposób sprawdzamy, czy one są się w stanie jakby komunikować. No bo powiedzmy, jeżeli ten zewnętrzny serwis wymaga już certyfikatu, jakichś poświadczeń i tak dalej, no to my możemy sobie to skonfigurować na lokalnej maszynie, poklikać, zobaczyć, no my to widzimy, a z jakiegoś powodu nasz mikroserwis nie. Więc jak do tego dojść, czy to jest wina mikroserwisu, czy na konfiguracji, no wchodzimy sobie na ten mikroserwis, wykonujemy sobie ten strzał i sprawdzamy, czy on tam ma to, co powinien mieć. Jak nie ma, to nie szkodzi, jakby nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy to nawet z palca tak tymczasowo zrobili, sprawdzili, czy możemy na przykład dodać ten certyfikat, żeby on sobie mógł gadać z tym zewnętrznym serwisem. Jeżeli to zadziała, no to wtedy po prostu wbudujmy to w tą procedurę budowania samego obrazu, który potem jest osadzany w tym podzie. No i potem nie musimy tego robić za każdym razem z palca, tylko ten pod już będzie się budował z tym certyfikatem, co nam pozwoli na przykład na komunikowanie się właśnie z zewnętrznym serwisem. Więc ten exec jest bardzo potężnym narzędziem, no bo tak naprawdę daje nam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje wewnątrz tej wirtualnej maszyny. Tak, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek z terminala, to właśnie w tym miejscu będziemy dalej w stanie to zrobić. No dobrze. No, mów.
Co chciałeś powiedzieć?
Ja nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Dlatego...
Nie wiesz. W ogóle nasza mnie taka refleksja w tym momencie. I tak myślę, że jak nie powiem jej teraz, patrzę, o czym będziemy mówić za chwilę, tak, bo mamy, dzisiaj mamy notatkę, to pewnie bym o niej zapomniał. I chodzi mi o to, że jeżeli zaczynamy nowy projekt, to warto jest z deweloperami usiąść i pogadać, ej, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy... Znaczy tak, warto w ogóle wybadać, w jaki sposób będziemy budować aplikację, w jaki sposób ona będzie trafiała na deployment i tak dalej, bo jeżeli będzie trafiała tam jako Docker i tak dalej, to może warto od razu powiedzieć o tym, że halo, to może my jako QA będziemy sobie z tego korzystać, tak? Skoro i tak będziemy budować obrazy, to może my to sobie właśnie zaadaptujemy na potrzeby testowe. Im wcześniej taka rozmowa będzie przeprowadzona, im bardziej szczegółowo do tego usiądziemy, to może się okazać, że też dzięki temu architektura backendowa czy frontendowa, czy w ogóle architektura całej solucji, całego rozwiązania będzie dużo lepsza, bo mówiąc o obrazach, mówiąc o takich wycinkach, bardzo pchamy zespół do takiego myślenia o tym, by wydzielać niezależne od siebie części. Właśnie bazy danych, mikroserwisy odnośnie czego jednej funkcjonalności, drugiej, trzeciej i tak dalej. Przez co później, jeżeli zmieni się coś tylko w jednym obszarze, to nie będziemy musieli poświęcać teraz godziny na przebudowanie absolutnie całej aplikacji, tylko skorzystamy z tego jednego obrazu, który musiał być przebudowany, bo na przykład tam była zmiana. Czyli powiedzmy mamy 10 obrazów, w jednym zaszła zmiana. To nie budujemy całej aplikacji na nowo, całego core'a i tak dalej, tylko budujemy na nowo tylko i wyłącznie ten jeden mały wycinek. I dzięki temu możemy przyspieszyć cały ten loop feedbackowy, tak? Czyli deweloperzy szybciej będą w stanie to poprawić, szybciej to zbudują, szybciej my to tworzymy, szybciej sprawdzimy, szybciej damy znać. I to są, może się wydawać małe na początku liczby zaoszczędzonego czasu, natomiast finalnie podczas pracy na dużym projekcie na dłuższej przestrzeni czasu, no wydaje mi się, że to jest warte wzięcia pod uwagę, żeby sobie może na początku trochę w uciążliwy sposób skomplikować powiedzmy ten feedback loop, natomiast koniec końców zyskamy naprawdę dużo i docenimy. W momencie, kiedy projekt będzie miał 5 lat, to docenimy to, że to jest tak zrobione.
Mm-hmm. No i też jeszcze fajną kwestię poruszyłeś. Jak już właśnie zaczęliśmy mówić o tych mikroserwisach i przebudowywaniu pojedynczych obrazów, to wydaje mi się, że to jest taka dość ciekawa tematyka takiego błędu, który się przez jakiś czas pojawiał i pewnie dalej się pojawia w niektórych projektach, a mianowicie budowanie monolitycznych mikroserwisów albo jakoś w drugą stronę to jakoś tak nazwać, gdzie mimo iż jakby tak architektonicznie podchodzimy do tego, że chcielibyśmy mieć to oparte na mikroserwisach, tak naprawdę to mikroserwisami nie możemy tego do końca nazwać, bo na przykład wszystko opiera się o jakąś konkretną bibliotekę albo jakiś konkretny obraz, powiedzmy, który gdzieś tam zbiera w sobie te wszystkie komony, kory i tak dalej. I bardzo często będziemy na tym operować, to będzie to skutkować tym, że za każdym razem będziemy przebudowywać wszystkie obrazy i z tych jakby plusów mikroserwisów to nam niewiele co zostanie i równie dobrze by to wyglądało, jakbyśmy po prostu wszystko skleili w jeden wielki kloc. Oczywiście lepiej, zawsze lepszym rozwiązaniem byłoby jednak to rozspawać i jednak zrobić to tak, że jak wprowadzamy zmiany w czymś, to przebudowujemy tylko to coś, no mhm. ale to jest taki architektoniczny, wydaje mi się, temacik z Arkiem. Fajnie pewnie by się dało o tym pogadać, bo
oczywiście.
Bo ten chłopak się bardzo dobrze
na widzisz, tym zna. Ale to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Skończymy ten odcinek, można go zagarnąć do kontynuacji.
No widzisz.
Widzisz, to dobry pomysł.
Widzisz. No dobrze. No teraz przejdźmy do tego tej ostatniej sekcji dzisiejszego odcinka, czyli czy tak naprawdę to nam jest do czegokolwiek potrzebne, w sensie nam jako QA, no bo wiadomo, deweloperzy, gdzieś tam architekci, analitycy to jak najbardziej muszą z tego korzystać, znaczy muszą, jak już się zdecydowali na to, to z tego korzystają, ale czy my jako QA mamy z tego jakiekolwiek korzyści? Ja tu sobie parę rzeczy wypunktowałem i jeden z nich zaznaczyłem jako taki najważniejszy. Zaraz, Kuba, zobaczymy, czy ty jako inny uważasz za najważniejszy, bo może tak być, ja nie mówię, że nie, że może moja prawda nie jest moja, okej. Dobrze się zgadza. A mianowicie najważniejszym takim plusem tego, że my się jakby jakkolwiek w tym orientujemy, jesteśmy w stanie się z tego korzystać i w ogóle z tego korzystamy, jest to, że jesteśmy w stanie dostarczyć wyższy poziom szczegółowości w zgłaszanych błędach. To jest poniekąd to, co już wspomniałem, że gdzieś tam przechodzimy przez te wszystkie pody od lewej do prawej i finalnie widzimy, a to na tym etapie się popsuło. Co więcej, jak wiemy, że już na tym etapie się popsuło, to możemy wyjść w logi tego czegoś, zobaczyć dokładnie, dlaczego się to wywaliło. Często to jest, często jakby bez do tego dostępu, do tych danych, do tego Kubernetesa, do tych podów, wykonując samą tą operację, to będziemy widzieli, że wykonujemy jakiś request albo zlecamy jakąś operację i widzimy coś na końcu. To coś na końcu zazwyczaj jest już tak dostosowane, żeby jednak nie zdradzać nam wszystkiego, tak? Powiedzmy, wysłaliśmy jakiś request i na końcu widzimy, nie wiem, 500, 400 czy cokolwiek, something went wrong. I tyle tak naprawdę, tak? Co się działo pod spodem, no to już de facto trzeba szukać w logach. No i są projekty, zgadzam się.
Ja jeszcze dorzucę większy poziom skomplikowania. Są nawet case'y, w których logi też nam nie pomogą ze względu na to, że musimy pewne rzeczy chować, zamazywać, zamykać, tak żeby właśnie tego się nie dało podejrzeć ze względu na cybersecurity. I to jeszcze bardziej powoduje, że musisz jeszcze bardziej technicznie być w stanie wejść w różne dziwne zakamarki, do których zwykły użytkownik nie ma prawa mieć dostępu.
Tak jest. No więc są projekty, w których to mimo wszystko tak wygląda, że robimy strzał po lewej stronie i widzimy tylko to, co jest po prawej i to jesteśmy zmuszeni zgłosić i niewiele możemy z tym zrobić. Natomiast jeżeli mamy przestrzeń do tego, i tu taka mini reklama, i mamy przede wszystkim czas, żeby testować to bardziej dogłębnie albo szukać tych analiz, to w ogóle o tym, kiedy jakby wystarczająco już się nad czymś gdzieś tam testujemy, jak bardzo wchodzimy w szczegóły, to Kuba będzie mówił w ten najbliższy wtorek. Gdzieś tam w okolicach tego tematu, może nie wprost na ten temat, ale będzie mówił w okolicach tego tematu na łódzkiej Łódka. Tak, coś
Łódka.
Czyli na meetupie w Łodzi, na który zapraszamy. Ale już chyba już się zapisy zamknęły, dobrze mi się wydaje.
Jak ten odcinek będzie, to już raczej końcówka.
To już po piwo dół. No ale to jak ktoś się zapisał, a jeszcze nie do końca był przekonany, o czym to będzie, to Kuba gdzieś tam koło tych tematów też będzie się obracał, także jak najbardziej zapraszam. No właśnie, bo nie zawsze mamy możliwość, ale jeżeli już mamy możliwość, no to faktycznie możemy zejść ten poziom niżej, możemy wejść na te pody, zobaczyć, w którym podzie się coś wywala. Dobra, widzimy na tym, ten pod się nazywa coś tam mikroserwis, więc wiemy, że to ten klocek jest za to odpowiedzialny. Jak nie jesteśmy w stanie czytać tych logów albo są dla nas niezrozumiałe, to i tak dla deweloperów, którzy będą musieli to poprawić, to już jest pomocna informacja, tak, że to właśnie na tym etapie się wywróciło. Nie gdzieś na początku, nie na końcu, tylko powiedzmy na tym środku, na tym konkretnym komponencie. Jak jesteśmy w stanie czytać te logi, to już w ogóle jest bajlando, bo wchodzimy sobie w tego poda, gdzieś tam logujemy jego informacje, czy tam wchodzimy egzekiem, nieważne jak to jest gdzieś tam zrobione, ale wchodzimy do tych logów. Jeżeli jesteśmy w stanie czytać, to widzimy, na którym nawet etapie procesowania to coś nam się popsuło i mówimy, słuchaj, do tego momentu było dobrze, a tutaj nagle dostaliśmy taki komunikat, bo jakaś dana się nie była w stanie zderializować, tak? Jakieś formaty się nam pokićkały czy cokolwiek. I to załączając do naszego zgłoszenia, to deweloper już tak naprawdę nad niczym się nie musi zastanawiać. On już wie, w którym miejscu coś jest popsute, on nawet momentami od nas dostaje wręcz linijkę w stack trace, który mu jesteśmy w stanie wyrzucić, i on już wie, że w tym punkcie dla tych danych wejściowych, które mu podrzuciliśmy, on musi coś poprawić. Więc po prostu siada, 5 minut zmienia to, co trzeba zmienić, wyrzuca i jedziemy dalej. Więc właśnie ten wyższy poziom szczegółowości w zgłaszanych błędach, moim zdaniem, jest największą zaletą, jaką jesteśmy w stanie dowieść tym, że to po prostu znamy.
Jest zdecydowanie największym plusem. Ale ja mam dwa komentarze. Jeden to jest w ogóle off-topowy trochę, ale mi się bardzo przypomniało mi się coś i dzisiaj się coś wydarzyło śmiesznego. Powiedziałeś o tym, że no, kurczę, wysyłałem, dobrze było i w sumie nie mamy żadnych wieści, co się z tym zadziało, weź programisto, spójrz. Od razu mi się przypomniało takie coś, jak babka zdawała egzamin na prawo jazdy w Katowicach, już miała parkować na rękawie, już tam hamować, ale pomyliła hamulec z pedałem gazu i przywaliła w ten, w płot, wyjechała tam gdzieś na ulicę i właśnie tak miała takie, o, no co się stało, przecież dobrze było. I dosłownie dzisiaj w Łodzi w salonie Lexusa była dokładnie taka sama sytuacja, że gościu przez jakby z parkingu, no, nówka sztuka Lexus, piękny taki, biały, no był nieobity, centralnie wjechał w płot, przejechał przez zielone, przez ten pas zieleni, wjechał na chodnik, a kawałek dalej Rokicińska, trzypasmowa, czteropasmowa, bo to przy zjeździe z autostrady. Także też, i też na pewno siedział gościu i no przecież dobrze było. To mi się tak przypomniało, przepraszam za ten off-top. Druga rzecz, no właśnie, dlaczego to jest tak turbo ważne, żebyśmy w bardzo szczegółowy sposób opisywali zgłaszane problemy. Bo jeżeli rola QA, testera, klikacza, whatever, jak to nazywamy, ograniczy się do tego, że powiem, słuchajcie, jest błąd, to programiści nas znienawidzą. Ja się im tak naprawdę nie dziwię. Bo jeżeli to jest bardzo prosta aplikacja, to programiście dojście do tego, gdzie jest ten błąd, zajmie moment. Więc on nie będzie aż tak zły na nas, jak tego nie zrobimy. Natomiast jeżeli mamy 14 mikroserwisów, przez który przechodzi dany event i tam się coś zepsuło ewidentnie po drodze, a nie na wejściu, to temu programiście też zajmie to dosyć sporo czasu, żeby znaleźć przyczynę tego błędu. Nie dość, że musi zrozumieć dokładnie, co my jako testerzy zrobiliśmy, jakich użyliśmy danych i tak dalej, jakie były pozostałe warunki, które muszą być spełnione, to jeszcze musi teraz siedzieć i debugować w ogóle, żeby odtworzyć ten błąd. I to jest złe, bo jeżeli zespół QA-owy / testerski / klikaczy / biznesu / ktokolwiek ograniczy się do tego, że halo, jest błąd, dziękuję bardzo, proszę poprawić, no to coś tutaj jest nie tak i jednak uważam, że zespół testowy nie powinien być tak zbudowany w takich aplikacjach, tylko tam, gdzie musimy umieć obsługiwać tego Kubernetesa, umieć poruszać się po logach, backendach i tak dalej, no to musimy być techniczni. Na tyle, żeby być w stanie jednoznacznie stwierdzić, gdzie jest ten błąd. Oczywiście nie zawsze się da i to oczywiście znowu hashtag to zależy, ale w większości przypadków, gdzie mamy obrazy, gdzie mamy Kubernetesa i tak dalej, jesteśmy w stanie znaleźć przyczynę błędu, latając po prostu po logach, bo prawdopodobnie gdzieś w którymś miejscu jakiś stack trace poleci i tak naprawdę możemy wskazać konkretny, tak jak powiedziałeś, do linijki wręcz, możemy wskazać konkretną linię w kodzie, gdzie ten błąd jest. I od tego jesteśmy my, żeby jesteśmy bug hunterami, nie? To bug runnerami, jeżeli o konseleniu mówimy. Więc powinniśmy znaleźć je, ale no właśnie, teraz jakim byś był, na przykład jesteś Ghostbuster, nie? I mówisz, o, tam w galerii jest duch, dziękuję. No nie. Wjeżdżasz do tej galerii, szukasz go i go złapiesz za fraki, w odkurzacz go pakujesz, nie? I tak samo powinno być z nami. Jeżeli denerwują się na ciebie deweloperzy po raz kolejny, mimo że znalazłeś błąd i wydaje ci się, że to był fajny błąd, to przemyśl swoje zachowanie. I mówię, ja wiem, jak to brzmi, jak ojciec by do syna mówił, ale naprawdę przemyślcie swoje zachowanie. Jeżeli nie jesteś w stanie dostarczyć mu konkretnych informacji, dlaczego coś się wydarzyło, dowiedz się, w jaki sposób możesz to zrobić, żeby następnym razem jednak mu to przekazać. Informacja, słuchaj, nie działa, jest 500 na końcu, jest informacją słabą. po prostu słabej jakości. Jeżeli oczekujemy, że soft będzie dobrej jakości, to niech nasza praca będzie dobrej jakości, niech proces QA-owy będzie dobrej jakości. Co to znaczy dobrej jakości? Taki, z którego wszyscy są zadowoleni i nasze oczekiwania co do tego procesu, co do tej współpracy są spełnione. O jakości też będę mówił na łódce. Natomiast chodzi o to, żebyśmy też patrzyli na to, w jaki sposób my pracujemy, w jaki sposób zgłaszamy błędy, w jaki sposób komunikujemy się z deweloperami i to jest mega istotne. Dlatego wyższy poziom szczegółowości w zgłaszanych problemach jest najważniejszym punktem. Natomiast ja się tu pozwolę jeszcze wtrącić na ostatnie pół zdania. Może nie tak samo ważnym, ale równie według mnie ważnym punktem jest właśnie możliwość, tutaj jest na końcu napisane, tutaj w twojej notatce, większa swoboda w zarządzaniu środowiskiem. Ja bym tutaj w ogóle to ujął jako punkt, że jesteśmy niezależni i mamy te środowiska zupełnie dla siebie. No i plus tutaj właśnie, że mamy swobodę, możemy sobie tam zmieniać konfigurację, możemy sobie coś ubijać, stawiać nowe, podmieniać wersje, zobaczyć czy na przykład, prosty case, podbijamy bazę danych i chcemy zobaczyć w jaki sposób się nasza aplikacja zachowa. Mogę sobie to w 10 sekund przełączać, stara baza danych kill, stawiam nową, pyk, sprawdzam. I jak? Oho, no zobacz, zupełnie inaczej się zachowuje. Podmieniam szybko na starą, a zobacz, a teraz działa. Bez przebudowywania tak naprawdę gdzieś tam jakichś rzeczy pod spodem i tak dalej. Można to zrobić, to jest możliwe do wykonania, żeby tak to działało, że ubijamy bazę danych, stawiamy nową, która tak naprawdę jest wystawiona na tych samych końcówkach, że tak naprawdę i tak się aplikacja do niej dostanie, mimo że cała aplikacja nie jest wcale przebudowana. Iteracyjność takich rozwiązań jest po prostu dużo, dużo większa i uważam, że to też jest jak nie równie ważny, to troszeczkę mniej, ale nadal bardzo, bardzo ważny punkt możliwości zarządzania środowiskiem.
Bardzo ładnie, bardzo długie pół zdania, ale tak, no masz rację. Ja to na to patrzę troszeczkę inaczej, ale to twoje ujęcie i ta argumentacja też jak najbardziej do mnie przemawia. Z pozostałych punktów, które sobie wymieniłem, one nie są jakoś tam właśnie chronologicznie, w sensie od najważniejszych do najmniej ważnych, ja tak jakby tego w ten sposób nie układałem. Drugi punkt, który gdzieś mam zanotowany, to jest możliwość podglądania procesów, jakby procesu całego od krok po kroku, tak? Już poniekąd o tym mówiliśmy, że jesteśmy sobie w stanie prześledzić od lewej do prawej, co się tak naprawdę dzieje. Jeżeli te logi jesteśmy w stanie czytać i jakby wiemy, za co konkretne pody odpowiadają albo konkretne mikroserwisy, to w bardzo prosty sposób jesteśmy nawet w stanie, nawet nie czytając momentami dokumentacji, jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że jak coś wstawimy po lewej stronie i naciśniemy Enter, to po prawej stronie, po przejściu przez te wszystkie elementy, powinno wyjść coś innego, tak? Po prostu widząc te logi i to, jak to jest skonstruowane, możemy to bardzo łatwo monitorować albo w ogóle dowiedzieć się, jak to działa. To, co jest takie takie bardziej utrzymaniowe, że tak to ujmę momentami, to jest to, że jeżeli mamy dostęp do tych podów, to jesteśmy w stanie monitorować ich status. I to jest o tyle ciekawa rzecz, że jeżeli właśnie mamy aplikację, która jest głównie backendowa, to w inny sposób ciężko, znaczy oczywiście jak mamy jakieś tam health checki i tak dalej, no to i tak będziemy to widzieć, ale jeżeli nie mamy takiej, nie jesteśmy wpięci do tego systemu monitoringu, który by gdzieś tam tego pilnował, to właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, czy nasze pody żyją, czy nie żyją, czy coś się z nimi dzieje, czy się restartują, czy się nie restartują, dlaczego to robią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taki nasz dodatkowy wgląd w to, czy nasze środowisko jest stabilne, czy nie. I na końcu zmerdżuję, że tak połączę dwa punkciki w jedno, czyli mając możliwość właśnie wglądu w ten monitoring tak naprawdę w tych wszystkich podów, jesteśmy w stanie wyłapać kilka ciekawych zachowań, tak to może nazwę, których na pierwszy rzut oka nie będzie widać, nawet jeżeli ten nasz cały backend jest spięty z jakimś frontendem. A są to takie zjawiska jak na przykład wycieki pamięci, spadki wydajności, czy jakiś tam wzrost obłożenia tych wszystkich naszych maszyn. bo przez to, że mamy na przykład cały czas widzimy procent zużycia pamięci, no to jeżeli zobaczymy, że on cały czas rośnie, nigdy nie spada, no to wiadomo, że mamy do czynienia z wyciekiem pamięci i to może na przykład trwać tygodniami, aż w końcu nasza aplikacja się udławi i będziemy musieli ją restartować, coś tam z nią robić, a jeżeli ona procesuje na przykład duże jakieś zasoby danych, no to bardzo możliwe, że trafimy w taki moment, gdzie zatrzymamy proces w połowie, to gdzieś nie jesteśmy odpowiednio pozabezpieczani, to się pójdzie gdzieś tam za przeproszeniem bujać i trzeba będzie to jakoś cofać, próbować wykonywać z powrotem, tak? I będziemy też w stanie widzieć, jeżeli wdrożyliśmy nowy obraz, nowe zmiany, to jak on wpływa na ogólne jakby tam obłożenie naszej maszyny, tak? Czyli te zmiany, czy te zmiany na przykład nie pogorszyły znacznie wydajności naszej maszynki, tak? No bo widzimy zużycia wszystkich tych zasobów, które są podpięte pod ten pod, pod cały kontener. No jeżeli widzimy, że to gdzieś tam znacznie urosło, no to może warto by było jednak nawet już niekoniecznie odpalać te testy wydajnościowe, tylko po prostu odezwać się do deweloperów. Słuchajcie, bo wdrożyliśmy jakąś tam zmianę, wygląda na to, że to bardzo, bardzo obciążyło gdzieś tam nasze maszynki. Czy jesteście pewni, że jest to zrobione optymalnie, dobrze, jakoś tam, czy nie mam jakichś problemów z przetwarzaniem, czy tego typu rzeczy. No więc mając dostęp do tego narzędzia, do tych czy to właśnie tych UI-owych wersji, tak jak właśnie Rancher Desktop, czy gdzieś tam inne tego typu rozwiązania, czy też to do samych tych command line'ów, bo to też nie jest jakieś trudne, żeby się tym poruszać. Tych komend naprawdę nie ma dużo, a jest masa poradników, jak się tym obsłużyć. No to mając do tego dostęp, jesteśmy w stanie monitorować bardzo, ale to bardzo wiele w ogóle rzeczy i tego, jak się nasza aplikacja zachowuje, czy jest stabilna, czy niestabilna, jaki jest jej stan. I czy nie musimy się martwić, tak, że dzisiaj idziemy spać i wszystko było w porządku, a rano nagle wszystko gaśnie, no nie? Bo jesteśmy w stanie to przewidzieć, patrząc na te wszystkie tam wartości, statystyki i to wszystko, co nam Kubernetes tak naprawdę z boksa, tak, bez jakiejś dodatkowej konfiguracji, on nam to wszystko gdzieś tam wystawia i robi to też w tak przyjazny sposób, że jest powstała cała masa narzędzi, które obudowują to dodatkowo, prezentują nam jakieś ładne grafiki, są w stanie generować alerty i tak dalej, i tak dalej. Nie widziałem tego w Rancherze. Wiem, że mamy Ranchera, ale my akurat jako QA-owie nie mamy dostępu do tej takiej, nazwijmy to desktopowej, znaczy tej takiej przeglądarkowej możliwości ich przeglądania, bo tam jakaś kwestia jest czegoś, nie wiem czego. Ale widziałem.
Ale właśnie, a w tym K9S? Nie masz.
Do tego mamy, tylko to, tak jak mówię, no to jest wtedy już, wiesz, no to z comment line'a tak naprawdę nadupcasz.
To nie jest. Mhm.
A tak to gdzieś tam miałem do tej pory głównie chyba do czynienia z New Relic'iem i trochę z samymi panelami Azura, które to prezentowały i to też naprawdę fajnie wyglądało, jak ktoś się jeszcze w tym troszeczkę pobawił i chciał się zagłębić w to, jak to, no bo wiadomo, Kubernetes swoją drogą, a te monitoringi to jeszcze swoją drogą. Jak się komuś chciał gdzieś w to pobawić, to naprawdę tak nawet z naszego poziomu QA-owego można było kilka fajnych gate'ów, alertów pozakładać i o wielu rzeczach gdzieś tam informować dużo wcześniej, niż miałyby one gdzieś tam się wydarzyć. No, więc w tym optymistycznym akcentem przebrnąłem przez całą naszą notateczkę. Tak na podsumowanie jeszcze, Kuba, ty zazwyczaj jak pracowałeś z Kubernetesem i ogólnie z tymi narzędziami powiązanymi z Kubernetesem, to występowałeś w roli bardziej takiej osoby, która korzystała już z gotowych rozwiązań, czy raczej osoby, która pomagała te rozwiązania budować?
Wiesz co, dużym nadużyciem będzie powiedzieć, że pomagałem tworzyć te rozwiązania, chociaż, bo to ograniczało się powiedzmy do tego, że właśnie rozmawialiśmy o tym, jak moglibyśmy chcieć mieć, znaczy w jakim kształcie chcemy mieć docelowe rozwiązanie. Natomiast nie budowałem tego swoimi rękoma, bardziej korzystałem już później z tego, co żeśmy sobie ustalili, więc jakby brałem udział powiedzmy w jakimś zaprojektowaniu tego, co będziemy robić i jak tego używać, natomiast mądrzejsi ode mnie po prostu zajmowali się pewnymi zmianami i budowaniem tego do końca po swojemu. Takim można powiedzieć budowaniem po swojemu i w sensie zaprojektowaniem, budowaniem tego i próbą jakiegoś zarządzania, to tak naprawdę dopiero z tobą, jak robiliśmy te ostatnie rzeczy, to co się tak naprawdę nauczyliśmy dosyć dużo dzięki temu. Natomiast w projektach, tak jak mówię, bardziej to było tak, że rozmawiamy o tym, jak chcemy z tego korzystać, co tam będzie zrobione, dorzucają swoje 3 grosze, takie ideologiczne pomysły, co można tam zrobić, jak moglibyśmy z tego korzystać. Ktoś to budował, a ja już później byłem faktycznie użytkownikiem już jakby gotowego całego systemu platformy, że tak powiem.
No to w sumie też fajnie, że miałeś troszeczkę jakby wpływu albo oglądu takiego bardziej od podstawy, tak, jak to było gdzieś konstruowane i zbierane. Ja zazwyczaj, no poza tym, co
ale to wiesz, to nie jest reguła. No nie, jakby były projekty, w których po prostu był mały zespół i wszystko budowaliśmy od zera praktycznie i to tam się dużo rzeczy udało w ten sposób zrobić. To też na przykład tam mieliśmy bardzo dużą swobodę co do w ogóle pipeline'ów Jenkinsowych i to był projekt, który miał najwięcej takich wodotrysków, że tak powiem, bo też właśnie siedzieliśmy sobie w 3-4 osoby i kminiliśmy, słuchajcie, jest przestrzeń, mamy hajs na to, zróbmy naprawdę tak, żeby można było to później pokazywać i żeby to było flagowe. Później połowę z tego powyłączaliśmy, bo rotacja taka w zespole się zrobiła, a nikt z nas nie miał czasu na jakieś tam wdrożenia, że po prostu ludzie już nie do końca kumali, co tam się dzieje i po prostu z części rzeczy poryzygnowaliśmy. Natomiast naprawdę był taki moment, żeby było super. Natomiast no, w pozostałych projektach raczej to było tak, że wiesz, zwłaszcza ten duży, o którym myślisz, w którym ty teraz jesteś, no to tam to w ogóle, tak? To przychodzisz, jest to, co jest i z tego korzystasz. Więc ale tak, no, miałem tą przyjemność, że brałem udział w 2 projektach, w których faktycznie się zajmowaliśmy jako zespół wymyślaniem tego, jak to ma działać. No ale tak czy siak był jeden taki łebski gość, Przemysław, który to wszystko ogarniał.
No to tak czy siak bardzo fajnie. Ja niestety, no to jeszcze się może okaże w przyszłości, ale zazwyczaj byłem bardziej właśnie od tej strony, gdzie przychodziłem i coś już było zrobione i momentami właśnie miałem troszeczkę większe dostępy niż, nazwijmy to, ustawa przewiduje, czyli mogłem porobić tam dodatkowe rzeczy i mając wolne przebiegi, to poza właśnie takim gdzieś tam wgryzaniem się w te detale logów i wyciągania błędów, no bo tak jakby to jest główna część mojej pracy, to miałem też możliwość po prostu się tym pobawić, tak, i część rzeczy pokonfigurować, w ogóle gdzieś tam porozkminiać i często miałem też takie sytuacje, że gdy dzwoniłem się na przykład z kimś tam, żeby coś tam wyjaśnić, coś tam sprawdzić i ten ktoś pokazywał, że wchodzi w jakieś tam właśnie config mapy, przegląda, zmienia jakieś wartości, ale tylko takie, wiesz, screenshoty oczami robiłem, rozmowa się kończyła, tam wyjaśniliśmy to, co mieliśmy wyjaśnić, ja mówię, a to teraz sam spróbuję, no nie? I gdzieś tam sobie to klikałem, sprawdzałem, doczytywałem fajnych szczegółów i gdzieś tam się potem po prostu już nawet nie musiałem się z tymi osobami zdzwaniać tak, żeby to samo wyjaśnić albo wyjaśnić to tylko w innym case'ie, tylko po prostu sam próbowałem aplikować to, co gdzieś tam się przyuważyłem, nauczyłem i wydaje mi się, że to fajnie wpłynęło
na rozwój.
Na rozwój i na kilka gdzieś tam rzeczy, które się finalnie poprowadziły. Nawet momentami mi to pomagało wdrażać rozwiązania, których gdzieś tam z boku nie było, tak? No bo tak jak my tutaj staramy się sprzedać jakąś zajawkę, żeby tam, jeżeli ktoś faktycznie to polubi, to żeby sobie to zgłębił bardziej. To tak samo było w moim przypadku, że ktoś we mnie gdzieś tam tą zajawkę, zarzucał we mnie tą zajawkę, ja ją łapałem jak młody pelikan i zaraz gdzieś tam tego, jak już się troszeczkę pobawiłem, to mówię, a może byśmy spróbowali czegoś takiego.
Połknąłeś haczyk.
Tak jest. High quality bait to był. No i Paweł pociągnął ten bait i gdzieś tam to wdrażał i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, tym bardziej jeżeli ludzie chcą się rozwijać, czyli nie przychodzą tylko typu tam gdzieś wyklikać pewnych rzeczy i tyle, tylko gdzieś tam szukają takich rozwojowych rzeczy, no to jeżeli ktoś nam coś pokazuje, bardzo fajną opcją jest potem spróbować po prostu zrobić to samemu, sprawdzić, czy się to potrafi, czy ma się do tego dostępy, bo to też nie zawsze jest jakby reguła, ale może zawsze zapytać, czy takie dostępy można dostać i się po prostu tym pobawić. Pamiętajmy, że na niższych środowiskach to no, można, niewiele da się popsuć, tak? No co najwyżej, jeżeli mamy to właśnie w Kubernetesach, to co najwyżej zabijemy cały deployment, deployujemy go jeszcze raz albo samego poda i poniesiemy go jeszcze raz i to się tak naprawdę nic z tym nie stanie. Wrócimy do działania tak jak to było tuż przed naszym psuciem. Na wyższych środowiskach, no wiadomo, zazwyczaj lepiej nie psuć, jeżeli nie jesteśmy pewni tego, co robimy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to zachęcam jak najbardziej, żeby od czasu do czasu wbić się na takie środowisko, poklikać sobie, popatrzeć, pobawić się tym, a nuż może znajdziemy jakąś ciekawą zależność, jakieś ciekawe komendy, jakieś ciekawe zachowania, którymi będziemy mogli się potem podzielić z całym zespołem. Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.